Lekcja trzecia, 18 lipca. Jedność w Chrystusie. Sobota, po południu, 11 lipca. Tekst pamięciowy. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10. Ci, którzy obserwują faunę, wiedzą, że niektóre zwierzęta żyją w grupach o różnej liczebności. Wilki, delfiny czy mrówki trzymają się razem. Także szympansy są znane z silnych więzi istniejących między osobnikami. Tworzą one stada liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników. Jednak relacje między nimi nie zawsze są harmonijne, czasami dochodzi do walk między szympansami. Z ludźmi jest trochę podobnie, nie tylko żyją w grupach, ale czasami też walczą między sobą w obrębie takiej grupy. Niestety, dotyczy to także naszych zborów. Stronnictwa, koterie czy kliki zborowe tworzą się najczęściej wokół osób usposobionych przywódczo. Co gorsza, czasami stronnictwa te przejawiają wojowniczą postawę wobec innych stronnictw zborowych. Czy widziałaś to zjawisko w swoim zborze? Jeśli tak, to możesz sobie wyobrazić, z czym miał do czynienia Paweł w Koryncie. W tym tygodniu przyjrzymy się czterem pierwszym rozdziałom pierwszego listu do Koryntian, w których apostoł Paweł porusza problem niezgody w zborze oraz radzi, jak ten problem rozwiązać, mianowicie przez jedność w Chrystusie. Niedziela, 12 lipca. Kliki w zborze. Wezwanie Pawła, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10 nadaje ton pierwszym czterem rozdziałom pierwszego listu do Koryntian. Większość biblistów jest zgodnych co do tego, że jedność to temat wiążący poszczególne części tego listu w całość. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:12-17. Jak ten fragment listu pomaga nam zrozumieć absurdalność tworzenia klik wokół poszczególnych przywódców w zborze? Jakie rozwiązanie tego problemu pierwszy list do Koryntian 1:12-17? A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Paweł posługuje się mocnymi słowami, by przedstawić brak jedności pośród członków zboru w Koryncie. Używa następujących greckich słów, schisma, rozłam. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Oraz eris, spór. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:11. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Grecki rzeczownik schisma, podobnie jak czasownik schizein, dzielić, jest użyty w innych miejscach Nowego Testamentu w celu opisania różnicy poglądów prowadzącej do tworzenia stronnictw. Grecki rzeczownik eris, spór, wspominany jest często wśród występków, których chrześcijanie powinni unikać. Jakie inne grzechy zostały wymienione obok eris, sporów, zwad, swarów i kłótni? Co mówi to nam o tym, jak złe jest to zjawisko? Przeczytaj list do Rzymian 1:29. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. List do Rzymian 13:13. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Drugi list do Koryntian 12:20. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. List do Galacjan 5:20. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo. Niezgoda w zborze korynckim dawała o sobie znać także w formie procesów sądowych między członkami zboru. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6:1-3. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Paweł wytknął im to, mówię to, aby was zawstydzić. Członkowie zboru nie zapominali o swoich sporach i waśniach nawet podczas obchodzenia uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Zobacz pierwszy list do Koryntian 11:17-22. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały, i po części temu wierzę. Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Problem braku jedności wśród członków zboru był przerażający, a Paweł martwił się tym do tego stopnia, iż w swoim liście poruszył tę kwestię jako pierwszą. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy list do Koryntian 1:12-27. Zastanów się, jak ten fragment listu pomaga nam zrozumieć, dlaczego tworzenie różnych stronnictw jest tak niebezpieczne dla jedności Kościoła. Co twój zbór może zrobić, by uniknąć tego problemu? Poniedziałek, 13 lipca. Skupienie na Jezusie. Co Paweł miał na myśli, mówiąc o zespoleniu jednością myśli i jednością zdania? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Tworzenie stronnictw w zborze oznaczało tutaj wyparcie się lojalności wobec Chrystusa. Bóg powołał nas do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Pierwszy list do Koryntian 1:9. Naszym Panem jest Chrystus i na Nim mamy skupiać naszą uwagę. Zatem odpowiedź na retoryczne pytanie apostoła, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Pierwszy list do Koryntian 1:13 brzmi zdecydowanie, nie. Chrystus nie jest rozdzielony. On jeden umarł za nas na krzyżu, a my zostaliśmy ochrzczeni zgodnie z Jego nakazem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza 28:19. Paweł wspomina, że jesteśmy ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Pierwszy list do Koryntian 12:27. Podczas gdy ciało ma wiele części, a każda pełni inne funkcje, to jednak nadal pozostaje jednym ciałem. Aby ciało funkcjonowało prawidłowo, każda część musi spełniać swoje zadania zgodnie z przypisanymi zdolnościami. Ta metafora wskazuje na to, że Paweł wzywał do jedności, ale nie jednakowości. Rozsądnie oczekiwał jedności w różnorodności. Więcej, oczekiwał jedności wbrew występującym różnicom. Jednak wszystkie myśli i poglądy muszą być podporządkowane Chrystusowi, naszemu Panu. Fakt, iż On jest naszym Panem, był tak ważny dla Pawła, iż odwoływał się on do tego raz za razem, także we wstępie pierwszego listu do Koryntian. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:7-10. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Zatem zanim Paweł przystąpił do omówienia zagadnienia podziałów i przywództwa, podkreślił, iż Panem nas wszystkich jest Jezus. Kościół nie jest nakierowany na ziemskich przywódców. Chrześcijanie skoncentrowani są bezpośrednio na Jezusie. Podkreślenie panowania Jezusa w pierwszych wersetach pierwszego listu do Koryntian pomaga nam zrozumieć, co Paweł miał na myśli w tych oto słowach, abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10. Greckie słowo przetłumaczone jako zespoleni pochodzi od czasownika katartizein, który sugeruje, że coś ma zostać przywrócone do poprzedniego stanu. Gdy koterie tworzą się wokół poszczególnych przywódców, to więzi w zborze wymagają przywrócenia do właściwego stanu, a to może się udać dzięki jedności w Chrystusie i wyrzeczeniu się egoizmu w imię tej jedności. W ostatnich dziesięcioleciach w niektórych częściach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podkreśla się znaczenie studiowania Biblii w małych grupach. Czym różnią się małe grupy biblijne od klik zborowych? Jak możemy zachować ostrożność, by nie dopuścić do przekształcenia małej grupy biblijnej w klikę? Wtorek, 14 lipca. Mądrość i dojrzałość. Z reguły stronnictwa w zborze tworzą się wskutek nadmiernie wysokiej oceny ziemskich przywódców. Zjawisko to jest groźne dla jedności Kościoła i duchowego zdrowia jego członków, gdyż wypaczony obraz chrześcijańskiej służby może prowadzić Kościół do przypisywania zbyt dużego znaczenia niektórym przywódcom i wywyższania ich ponad innych. Skutkiem takiego postępowania jest tworzenie atmosfery rywalizacji i podziałów w Kościele. Ponadto jeśli traktujemy ludzkich przywódców jako decydujących o naszej chrześcijańskiej tożsamości, ryzykujemy tym, że będziemy próbowali odebrać Chrystusowi właściwe miejsce w naszym życiu. W jaki sposób Paweł opisał w tych wersetach duchową niedojrzałość Koryntian? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 3:1-4. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Paweł wyraźnie wskazał, że duchowa dojrzałość prowadzi wierzących do doceniania mądrości Bożej. Zobacz pierwszy list do Koryntian 3:6-7. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, która jest nam przekazywana przez Ducha Świętego i jest przeciwna mądrości tego świata. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2:6. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną, to znaczy ludzkiej mądrości. Mądrość Boża jest ukazana w krzyżu Chrystusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2:1-4. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. i przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. A dokładniej mówiąc, mądrość Boża jest objawiona w cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zanim Paweł ponowił swoje wezwanie do jedności, pragnął się upewnić, że jego czytelnicy rozumieją potrzebę prawdziwej mądrości i dojrzałości w Chrystusie. Mądrzy i dojrzali chrześcijanie to ludzie uduchowieni. Nie są oni cieleśni ani nie są duchowymi niemowlętami. Ludzie tacy przykładają do duchowych spraw duchową miarę, gdyż rzeczy, które są z Ducha Bożego, należy duchowo rozsądzać. Mądrzy i dojrzali chrześcijanie karmią się stałym pokarmem, a nie mlekiem. Człowiek wierzący, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. List do Hebrajczyków 5:13-14. Mądry i dojrzały chrześcijanin nie mówi, ja jestem Pawłowy albo, ja, jestem, Apollosowy, kierując uwagę na różnych ludzi. W końcu wszyscy w Kościele są współpracownikami Bożymi. Pierwszy list do Koryntian 3:9. Jako Kościół jesteśmy Bożym polem, budowlą i świątynią. Wszyscy należymy do Boga przez Chrystusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 3:11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jak doświadczyłeś gorzkiego zawodu z powodu kogoś, kogo bardzo podziwiałeś? Jaką lekcję możesz wyciągnąć z tego doświadczenia? Środa, 15 lipca. Służba na wzór Chrystusa. Czego wersety te uczą o właściwym pojmowaniu chrześcijańskiego przywództwa? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 4:1-2. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. W pierwszy list do Koryntian 3:1-4 Paweł sugeruje, że stronnictwa w zborze tworzą się wskutek braku duchowej dojrzałości. Jednak zanim odniesie się do tej kwestii, stwierdza, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. To wyrażenie odnosi się najprawdopodobniej do Chrystusowego sposobu myślenia i postępowania. Mówiąc innymi słowy, człowiek wierzący jest myśli Chrystusowej, gdy myśli i postępuje tak, jak Chrystus myślałby i postępowałby na jego miejscu. Stosowanie tego sposobu myślenia w praktyce we wszystkich sprawach życia nie jest łatwe. W grecko-rzymskim świecie politycy, filozofowie, myśliciele i przywódcy religijni otwarcie i brutalnie rywalizowali ze sobą. Pragnienie zewnętrznej akceptacji mogło prowadzić członków zboru korynckiego do stosowania świeckich metod i norm. Naszemu Kościołowi także zagraża podobne niebezpieczeństwo. Jak ten fragment listu pomaga nam zrozumieć, czym jest myśl Chrystusowa? Przeczytaj list do Filipian 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Podobnie jak w Koryncie, podziały występowały także w zborze w Filipii, choć zapewne w mniejszym stopniu. W list do Filipian 2:1-8 Paweł uczy nas, że służba na wzór Chrystusa wymaga śmierci własnego ja i samolubnych ambicji w celu niesienia błogosławieństwa innym, jak czynił to Jezus, a nie samemu sobie. Służba na wzór Chrystusa jest tym, co Paweł miał na myśli, pisząc o sługach Chrystusowych. To wyrażenie może oznaczać, że ludzie ci służą Chrystusowi jako pomocnicy i podwładni. Jest jasne, że właściwe postrzeganie przywódców w Kościele jest oparte na chrystusowym wzorcu przywództwa. Słudzy są następnie przedstawieni jako szafarze. Szafarz to ktoś, kto zarządza powierzoną mu cudzą własnością. Zatem cokolwiek mamy, ostatecznie należy to do Chrystusa. Zastanów się z modlitwą nad przesłaniem płynącym z listu do Filipian 2:5-8. Jak możemy pojąć to, Co ten fragment listu mówi nam o ofiarnej Bożej miłości do nas? Jak możemy się nauczyć umierać dla własnego ja, aby w swojej sferze oddziaływania naśladować tę miłość? Czwartek, 16 lipca. Życie odzwierciedlające przesłanie płynące z krzyża. Fakt, iż nie powinniśmy tworzyć stronnictw w zborze, zwłaszcza wokół przywódców, nie znaczy, że nie powinniśmy w ogóle wspierać przywódców kościelnych. Mamy doceniać ich pracę i pomagać im w kierowaniu działalnością Kościoła. Bóg posyła ludzi, by wykonywali Jego dzieło na ziemi. Przywódcy kościelni, których styl życia odzwierciedla uległość symbolizowaną przez Krzyż Chrystusa, są godni wysłuchiwania i naśladowania. Jest tak dlatego, że tylko Krzyż Chrystusa ma moc wyzwolić ludzi z dążenia do manipulacji i kontroli oraz doprowadzić ich do uległości wobec Słowa Bożego. Przywódcy odzwierciedlający charakter Chrystusa przypisują powodzenie swojej służby wyłącznie Bogu. W swojej ziemskiej działalności także Jezus jako człowiek przypisywał całą chwałę Bogu. Zobacz Ewangelia Jana 17:4. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Według Pawła wierna chrześcijańska służba musi być oparta na tym, co możemy nazwać teologią krzyża. Krzyż Chrystusa jest objawieniem Bożej mądrości i zbawczej mocy. Jednocześnie obnaża ludzką mądrość jako głupstwo. W pierwszy list do Koryntian 4:1-13 Paweł wyjaśnia, na czym polega owa teologia krzyża. Po pierwsze apostoł wskazuje, że to Bóg wyznacza standardy chrześcijańskiego przywództwa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:1-5. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Po drugie wskazuje on na fakt, iż cierpienie jest znakiem prawdziwej chrześcijańskiej służby. Ten drugi punkt zasługuje na dalsze rozwinięcie. Czego wersety te uczą nas o znaczeniu cierpienia ze względu na Chrystusa? Przeczytaj drugi list do Koryntian 11:23-28. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. List do Kolosan 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Chrześcijańscy przywódcy idą w ślady Jezusa, będąc gotowi cierpieć za braci i siostry, a nawet umrzeć ze względu na swoją służbę. Paweł mówi o sobie i Apollosie jako o ludziach jakby na śmierć skazanych. Zdaje sobie sprawę z tego, że idąc drogą chrześcijańskiej służby, naraża się na niedostatek, nagość, policzkowanie i tułaczkę. Ponadto byli oni znieważani, prześladowani i zniesławiani jak śmiecie tego świata, jako miecinę u wszystkich aż dotąd. Pierwszy list do Koryntian 4:13. Nazywając ironicznie Koryntian bogatymi, królami, rozumnymi i szanowanymi. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:8-10. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie, myśmy słabi, a wyście mocni, wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Paweł wykazuje, że nie ma miejsca na pychę w prawdziwym chrześcijańskim przywództwie, gdyż pycha jest korzeniem podziałów w Kościele. Jak dużo wycierpiałeś z powodu Chrystusa, bez względu na rolę, jaką pełnisz w Kościele. Jakie lekcje możesz wyciągnąć z twojej odpowiedzi na to pytanie? Piątek, 17 lipca. Do dalszego studium. Jedność i spójność Bożego ludu ostatków, wierzącego w prawdę, niesie światu mocne przekonanie, że ludzie ci mają prawdę i są szczególnym wybranym ludem Bożym. Ta jedność i spójność udaremnia zamiary wroga, który usiłuje ją zniszczyć. Teraźniejsza prawda, przyjęta przez wiarę sercem i stosowana w życiu, czyni lud Boży jednością oraz daje wierzącym potężny wpływ. Bóg prowadzi lud, aby stał w doskonałej jedności na fundamencie wiecznej prawdy. Chrystus oddał siebie światu, aby móc oczyścić sobie samemu lud wybrany, gorliwie naśladujący dobre uczynki. List do Tytusa 2, 14. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Ten proces ma na celu oczyszczenie Kościoła z wszelkiej nieprawości oraz ducha niezgody i sporów, aby wyznawcy mogli budować, zamiast burzyć, i skupić swoje siły na wielkim dziele, jakie mają przed sobą. Według Bożego planu jego lud ma się zjednoczyć w wierze. Tuż przed ukrzyżowaniem Chrystus modlił się, aby jego uczniowie byli jedno, tak jak on był jedno z Ojcem, aby świat uwierzył, że Ojciec go posłał. Ta poruszająca do głębi, wspaniała modlitwa sięga przez wieki również do naszych czasów, jego słowa bowiem brzmiały: a proszę nie tylko ze względu na nich, ale i na tych, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Ewangelia Jana 17, 20. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Pytania do dyskusji. 1. Pod koniec swojej ziemskiej służby Jezus modlił się o jedność, aby wszyscy byli jedno. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Dlaczego jedność w Chrystusie jest mocnym argumentem na rzecz prawdy, iż Bóg posłał swego Syna, aby zbawił świat? Z drugiej strony, dlaczego brak jedności jest przeszkodą w misji Kościoła? 2. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 4, 9-13, zwracając uwagę na to, jak apostołowie są przedstawieni w tym fragmencie listu. Jak ten obraz apostołów różni się od cech przywódczych cenionych w naszym świecie? Czego ten fragment listu uczy nas o tym, jak Boże wymagania różnią się od norm świata? 3. W pierwszy list do Koryntian 4, 16 Paweł wzywa koryńskich chrześcijan, by brali z niego przykład. Czy chciałbyś naśladować przywódców kościelnych? Czym branie przykładu z chrześcijańskich przywódców różni się od niewłaściwego, a nawet niebezpiecznego wywyższania ich,